dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takiej sytuacji, gdzie pracujemy w sprintach, czyli mamy określone interwały, w których musimy zaplanować sobie pracę, dowieść ją i przetestować i oczywiście zdeployować. I w tych ramach, w których pracujemy, nie mamy kompletnie czasu na pisanie czy utrzymywanie testów automatycznych. Jest to w pewnym sensie, w małym stopniu rozwinięcie tematu zeszłotygodniowego. Natomiast tutaj mamy jednak to podejście też, że nawet na pisanie testów jest problem i skupiamy się na tym case'ie, gdzie pracujemy w zespole skramowym, mamy ten podział na sprinty. Jak sobie można z tym poradzić? I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Na wstępie chcielibyśmy jeszcze, a szczególnie ja, bardzo podziękować za wszystkie oddane głosy w plebiscycie Człowieka Testowania 2023 roku. Bardzo Wam dziękuję za wygraną i tak naprawdę jest to bardzo duży motywator do tego, żeby tworzyć jeszcze więcej, jeszcze lepszej jakości treści. Także dziękuję bardzo i zapraszamy do odcinka. A jeszcze jedna rzecz, na Spotify'u, bo o ile na YouTubie mamy komentarze, mamy łapki i tak dalej, to na Spotify'u od jakiegoś czasu też przy publikacji odcinków staramy się dodawać, czy to jakieś pytanie, czy to jakąś ankietę. Także zapraszamy do ankiety również pod tym odcinkiem, jeżeli słuchacie tego na Spotify'u. Poświęćcie na to dosłownie chwilkę, a nam to na pewno pozwoli lepiej zrozumieć Wasze oczekiwania, no i też pewnie gdzieś tam ten algorytm lepiej będzie działał, jeżeli ta interakcja będzie na wyższym poziomie. Także ze wstępu to tyle. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Wiem, że wstęp już miał się skończyć, ale powiem jeszcze jedną rzecz tylko na wstępie, a właściwie dwie. I przechodzimy naprawdę do treści odcinka, żeby tych wstępów też nie robić tak bardzo przydługich. Pierwsza rzecz to kwestia tej części ekranu, która jest na stałe wyblurowana. Niestety dzisiejszego poranka doścignęła mnie moja choroba i moja twarz wygląda jak wygląda. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, o co chodzi, to niech sobie wpisze w Google'a obrzęk naczyniorruchowy, jak to wygląda. Zaatakowało mi prawie całą twarz w tym dniu, więc kamera jest włączona, żeby nam się też lepiej rozmawiało, ale pozwólcie, że sobie to jednak zabluruje, żeby się lepiej psychicznie z tym czuć. A druga rzecz, jeżeli chodzi o projekt, w którym pracujemy w Scrumie, czyli tak naprawdę ta główna część naszego odcinka, jedną z ważniejszych aktywności, ceremonii w sprincie, w Scrumie, jest retrospektywa, która pozwala nam ocenić, co poszło ok, co poszło nie tak, i to głównie te rzeczy, które zauważamy jako pola do improvementu, są dla nas bardzo ważne. Ten feedback, który pokazuje nam, co możemy robić lepiej, jest tak naprawdę źródłem naszego rozwoju, źródłem tego, co możemy robić lepiej. I taka ciekawostka powiązana z tym plebiscytem na testerzy.pl, który wygrałem. W momencie ogłoszenia wyników nasze dwa najnowsze odcinki zostały dosyć mocno złapkowane w dół, prawie że w jednym momencie, bez podawania konkretnych przyczyn gdzieś w komentarzach, tak? To znaczy, jest to śmieszna zależność, całkiem ciekawa sytuacja, w której jestem pierwszy raz. Natomiast ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby wyrażać swoją opinię. Jeżeli faktycznie te odcinki się Wam nie podobały, bierzemy to na klatę. Tylko mamy z Pawłem tutaj maluteńką prośbę. Jeżeli łapkujecie w dół i macie ku temu uzasadnienie, to bardzo prosimy o komentarz, po prostu, tak? To nie musi być żadna niejawna wiadomość, to jak najbardziej sekcja komentarzy jest od tego, żeby tym feedbackiem się z nami podzielić. Tak więc jeżeli uważacie, że coś możemy zrobić lepiej, coś robimy źle i tak dalej, to dawajcie znać, tak? Komentarze nie są tylko po to, żebyśmy słyszeli, wow, jaką fajną robotę robimy, tylko chcielibyśmy naprawdę, żeby robimy to dla was. Więc tak naprawdę, jeżeli widzicie pewne miejsca do usprawnienia, to dawajcie znać. Jeżeli chodzi o ten wstęp, to teraz już jest naprawdę koniec. Temat odcinka, tak jak powiedzieliśmy na samym wstępie, to jest sytuacja, gdzie pracujemy w sprincie i nie wyrabiamy się z głównie tworzeniem testów automatycznych. Pawle, pozwolę po tym długim czasie, kiedy nie dopuściłem cię nawet do głosu, zacząć ten temat.
Dobrze. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Zanim przejdę bezpośrednio do punktów, bo ja sobie gdzieś tam stworzyłem taką mini notatkę do tego, żeby za bardzo nie latać po tematach i w miarę się gdzieś tam wokół czegoś skupić, to też Kuba czegoś tutaj nie wspomniał, mi to wspomniał na wstępie i zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, ale ponoć, Kuba, tobie troszeczkę trudniej się mówi, albo przynajmniej mówiło wcześniej, teraz może trochę lepiej, bo jak było widać, to dobrze ci szło to nawijanie w kółko.
Tak, bo już mi opuchlizna warg zeszła trochę, miałem dużo większą. Okay. To, co też słyszałeś w ciągu dnia w pracy na pewno.
No, słyszałem, tak, jak najbardziej. Więc mam nadzieję, że akurat może dzisiaj ten odcineczek wyjdzie delikatnie krótszy. Jakby nie robię sobie nadziei, ale jak może Kubie nie będzie jakoś tam za bardzo wygodnie, czy może szybko się zmęczy z gadaniem, to się wyrobimy w ramach tej godzinki, czy może delikatnie krócej z naszym odcineczkiem. I teraz już przechodzę bezpośrednio do punkcików. Ja mam ich kilka. Nie wiem, od którego zacząć, bo one jakby nie ułożyłem ich w idealny sposób. Jakoś nie wiem, tam nie spriorytetyzowałem ich. Więc może wspomnę o tym, że tu jakby my nie uszczegółowiliśmy, dlaczego się nie wyrabiamy wprost z testami, tak? Bo może być sytuacja taka, że ten sprint trwa i na przykład na koniec sprintu dostajemy zadania do przetestowania i dopiero na koniec sprintu gdzieś tam się dowiadujemy, jak coś będzie finalnie działać, jak mielibyśmy to zautomatyzować, jak mielibyśmy to w ogóle gdzieś tam przetestować już w takich szczegółach, a nie tym poziomie gdzieś tam wysoko, takim wysokim poziomie, gdzie robimy to na jakichś refinementach czy tym podobnych rzeczach. Więc jedną z moich propozycji byłoby to, by starać się zrównoleglać pracę QA z programistami, tak? I tu, żeby to mogło działać, to tam jest kilka czynników, które trzeba byłoby spełniać, tak? Bo to nie jest tak, że dostajemy jakieś stories na sprint i my jesteśmy tak z buta w stanie od razu pisać do tego automat, powiedzmy na początku sprintu, bo wtedy jest zazwyczaj jakoś luźniej. No musimy mieć kilka jakichś tam informacji, które w ogóle pozwolą nam ten test gdzieś tam zakodzić. Jeżeli jest to test backendowy, no to fajnie by było widzieć, jakie są na przykład kontrakty, tak, między backendem, frontendem czy tymi zewnętrznymi serwisami, żebyśmy mogli je już w tej inicjalnej fazie testowania sobie zestawić, napisać testy, nawet już napisać tą integrację z naszym backendem czy z jakimś tam zewnętrznym serwisem, tylko po prostu nie zapinać się na gotowy endpoint, bo go jeszcze nie ma, tylko albo sobie zamokować te dane, no bo wiemy z kontraktu, jak będzie wyglądał schemat danych, albo po prostu nawet nie mokować danych, tylko od razu gdzieś tam na sztywno sobie zwracać te konkretne wartości, dwusetki czy cokolwiek by nam to było potrzebne. No więc jeżeli mamy tego typu informacje, no to przy testach backendowych możemy zacząć od razu praktycznie w tym samym momencie, kiedy zaczyna backend. Jeżeli backend te kontrakty czy jakkolwiek przygotowane schematy danych ma już też na początku swojej pracy. Natomiast jeżeli chodziłoby o frontend, no to tutaj troszeczkę sytuacja mogłaby się skomplikować, ale też nie do końca, no bo jeżeli posiadamy jakieś makiety albo wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądać, no to też jakby tą część logiczną testu jesteśmy w stanie napisać, wszystkie przejścia, kroki, te interakcje i tak dalej. Będzie nam brakowało ewentualnie tych dokładnych lokatorów, z którymi musielibyśmy się gdzieś tam łączyć, co musielibyśmy klikać, gdzie musielibyśmy, do jakich elementów konkretnie musielibyśmy się odwoływać. Ale wydaje mi się, że to też dałoby się jakoś tam zrobić, przynajmniej przygotować tą bazę, a już w tym ostatnim dniu, gdy naprawdę dostajemy tą funkcjonalność na środowisku, na którym możemy to finalnie sprawdzić, no to wtedy po prostu szybko dostosować sobie te selektory, odpalić test, zobaczyć, czy przechodzi i wydaje mi się, że bardzo by nam to ułatwiło takie wczesne już podejście do implementacji. Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić i nie ze wszystkimi testami, mimo wszystko przy jakichś tam założeniach byśmy się nie wyrabiali, ale wydaje mi się, że byłaby to jakaś tam względna poprawa, niż mielibyśmy w ogóle zaczynać dopiero pracę po tym, jak dostajemy zadanie na którymś ze środowisk.
Zgadza się. Tutaj nawet w którymś odcinku chyba o testach frontendu i jak testować szybciej, tam left shift testing było w którymś, no tam kilka odcinków temu. Ja tam podawałem trochę inne przykłady, to znaczy na przykład sytuację, gdzie frontend jest już napisany, a backend nie jest napisany i jak sobie zamokować te integracje na przykład. To, co ty powiedziałeś, jest bardzo fajnym punktem, którego ja tam chyba nie wymieniłem. To znaczy właśnie ta sytuacja, gdzie mamy makietę, wiemy jak będzie, czy w ogóle flow tej aplikacji, wiemy co trzeba będzie zrobić, żeby przejść dalej, to tą logikę, szkielet page objectów, szkielet metod, szkielet stepów i tak dalej, jak najbardziej możemy zrobić już po zapoznaniu się ze szczegółami zadania, które będziemy później testować. Więc to jest mega fajne, bo później faktycznie dołożenie tych lokatorów to już będzie chwila, później oczywiście dotweakowanie tych testów, bo tam zakładam, że gdzieś może nastąpić ten moment, w którym no coś żeśmy zrobili inaczej niż to finalnie jest zaimplementowane, czy w ogóle na przykład nastąpi jakaś zmiana podczas implementacji, bo wyjdzie, że coś tam innego się zmieniło, także... Pomysł bardzo fajny i ten mój komentarz jest po to, żeby podkreślić po prostu, tak, że to warto byłoby zrobić. I Paweł, jedź z kolejnym punktem, żeby jednak to ratio, kto ile gada, się zgadzało.
No, nie wiem, czy się będzie zgadzać mimo wszystko, no ale zobaczymy. Drugi punkt, który sobie zanotowałem, no to jeżeli faktycznie jesteśmy w tej zwinnej metodyce agile'owej, scrumowej, no to zazwyczaj powinien być też taki artefakt jak planning. I tutaj to też mocno zależy od tego, jak podchodzimy do całego jakby budowania naszego backlogu per konkretny sprint, ale uważam, że jeżeli mam jakiś wpływ na to, jak dobieramy sobie wartości, jakby te storiesy, te taski czy cokolwiek, defekty na sprint, to jeżeli jesteśmy w stanie tym jakkolwiek sterować, to fajnie było jednak ten scope zadań rozbić na takie, nazwijmy, kilka poziomów jakby złożoności elementów, tak? No bo jeżeli bierzemy na sprint same grubasy, że tak tu jakieś olbrzymie molochy, które jak zaczniemy w pierwszego dnia sprintu, to skończymy gdzieś tam na dzień czy dwa dni przed końcem sprintu i jeżeli będziemy mieli tylko i wyłącznie takie zadania, no to logicznym jest, że QA przez duży fragment czasu może się po prostu nudzić, tak? No bo nie będzie miał za wiele do roboty, dopóki to faktycznie nie zostanie wydevelopowane, ale jeżeli byśmy byli w stanie właśnie rozbić to, że okej, bierzemy dwa molochy, no bo takie są w backlogu, więc powiedz, musimy je zrobić, ale mamy też jakieś dwa średniaczki, mamy dwa mniejsze storieski, no to moglibyśmy już te rzeczy delikatniejsze, że tak to ujmę, również zaimplementować, a i przy okazji, gdy one będą oddawane w czasie, czyli po prostu powiedzmy za dwa dni dostajemy jedno zadanie, za trzy dni trzecie, za drugie, za cztery dni czwarte i tak dalej, no to moglibyśmy już też jakby bardziej to płynnie rozłożyć naszą implementację testów automatycznych, co w połączeniu z tym moim poprzednim punktem już w ogóle by wyglądałoby bajecznie, tak? Bo powiedzmy jedna osoba mogłaby się zająć tym molochem i przygotowywać jego szkielet, a pozostałe osoby mogłyby wręcz w czasie rzeczywistym już od razu przyjmować te zadania i gdzieś tam je automatyzować. I wydaje mi się, że też więcej tych testów automatycznych bylibyśmy w stanie wcisnąć w ciągu jednego sprintu, jeżeli właśnie mielibyśmy tak niezbalansowany jakby scope naszego sprintu, czyli właśnie gdzie bralibyśmy same gdzieś tam olbrzymie zadania. Więc coś takiego jeszcze mi wpadło do głowy. Masz jakieś może zdanie, dwa, trzy komentarza?
Zdanie, dwa, trzy komentarza to jest bardzo duży challenge dla mnie, wiesz o tym. Zgadzam się tutaj bardzo dużo problemów generujących tą sytuację, w której nie jesteśmy w stanie dokańczać naszej pracy tak naprawdę, bo testy automatyczne w większości przypadków, w tych, o których mówimy, są częścią naszej pracy, tak? One zazwyczaj są gdzieś w definition of done, więc to jest tak, że my musimy gdzieś ucinać naszą pracę właśnie przez zły planning, przez to, że bierzemy za duże rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kończyć w takich równych odstępach. Myślę, że ta sytuacja, w której bardzo dużo rzeczy spływa na koniec sprintu, a przez pierwszą część sprintu się nudzimy, to jest właśnie wynik tego, że bierzemy za duże rzeczy. I wtedy tak naprawdę tej przestrzeni nie mamy, więc tutaj jest bardzo duże pole do improvementu właśnie na sesjach planningowych. I tutaj każdy ma wpływ tak naprawdę na to, jak zespół pracuje, tak? Więc jak wy jesteście QA-ami i widzicie te problemy i chcielibyście to usprawnić jak najbardziej, czy to retro, czy daily, nawet daily, tak? Bo ten feedback też nie musi czekać do retro. To nie jest tak, że przez cały sprint macie zakaz mówienia o tym, co działa, a co nie działa. Już na bieżąco przy nie wiem, trzecim, czwartym daily sprintu już możecie powiedzieć, halo, no jest znowu ta sama sytuacja, tak? Znowu nie dostaję przez 4 dni rzeczy do pracy i później znowu będę zawalony pod korek, nie będę w stanie zrobić tego, co muszę. Więc tutaj ten planning jak najbardziej jest bardzo dobrą sesją do tego, żeby zaplanować sobie pracę tak, by każdy był w stanie wyrobić się ze swoją pracą. I z komentarza to tyle, bo ja będę miał jeszcze później punkt, który poniekąd o to zahaczy. Więc na razie się zamykam.
Dobrze. Mam jeszcze jeden punkcik, tylko on jest taki troszeczkę kontrowersyjny, że tak powiem.
Lubię punkty kontrowersyjne.
Znaczy, no on nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki, ale...
Testuj nago. Nie.
No to w sumie dobry pomysł. Jak ci będzie zimno, to szybciej będziesz się upijał.
Oj, widzisz, dokładnie tak, tak. Bez wyłączonej kamery po prostu się rozebrać, wyłączyć ogrzewanie i...
Szybciej palcami przebierasz, to się ciepło będzie roznosić po ciele. No, ale tak wracając jest. Już do bardziej tych rzeczywistych przypadków, to... Jeżeli widzimy, że taka sytuacja się u nas powtarza, mamy gdzieś tam odgórnie zdefiniowane definition of done, nasze way of working i to, jak sobie gdzieś tam chodzimy i wiemy po prostu, że taka jest specyfika klienta, że nie możemy brać małych rzeczy, że zrównoleglanie tych prac byłoby po prostu jakieś tam utrudnione, tak? Bo nie wiem, na przykład kontrakty też powstają w locie, bo taka jest wysoka dynamika projektu i gdzieś tam może integrujemy się z zewnętrznymi serwisami, oni robią to równolegle, gdzieś tam próbujemy się spinać pod koniec sprintów, to ja chyba w tym przypadku zaproponowałbym takie specjalną serię spotkań, w ramach których dostosowywalibyśmy swoje definition of done way of working. No bo jeżeli mamy po prostu zaciemniać statystyki tym, że tego nie dowozimy, ale wiemy, że nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, no to może jednak te statystyki albo w ogóle podejście do realizacji tych właśnie testów automatycznych zmienić, tak? Czyli zrobić takie przesunięcie, że okej, w tym sprincie po prostu to on będzie zawsze tak wyglądał, że początek naszego sprintu to testerzy nie mają nic do roboty z tego aktualnego sprintu, ale mają rzeczy wprost zdefiniowane z poprzedniego sprintu, tak? Czyli okej, jeżeli trzeba coś testować manualnie, to na koniec sprintu to testujemy. Zaczyna się nowy sprint. Powiedzmy, że przesuwamy nasze wdrożenie albo jakkolwiek gdzieś tam się dostosowujemy, dogadujemy z całym zespołem, z klientem i na początku sprintu, tak jakbyśmy się nudzili przez to, że robione są te molochy za każdym razem, to siedzimy nad automatami bezpośrednio rzeczy z poprzedniego sprintu, bo to moim zdaniem to nie jest wielki problem, jeżeli byśmy robili to w ten sposób, przy założeniu, że to nie będzie trwało za długo, tak? No bo najbardziej nas będzie to gryzło gdzieś tam po kostkach, że w ogóle nie wyrabialiśmy się uzupełnianiem testów automatycznych w ramach regresji, tak? No bo jeżeli nasza aplikacja będzie rosła i rosła i rosła i my w ogóle nie będziemy tego robić, bo nigdy nie będziemy mieli na to czasu, no to po jakimś czasie po prostu ta nasza regresja będzie no nie do przejścia, tak? Zacznie nam zajmować jakieś olbrzymie pokłady czasu, zasobów, nie będziemy się w stanie już w ogóle wtedy, jak nam przyjdzie w ramach jednego sprintu, robić zarówno testowanie tych wszystkich funkcjonalności, gdzie i tak byliśmy upakowani, a jeszcze do tego dokładać regresję tych rzeczy, co wydevelopowaliśmy przez ostatnich 10 sprintów, no to po prostu zacznie się to robić karkołomne. A jeżeli bylibyśmy w stanie właśnie nie w aktualnym sprincie, tylko w poprzedzającym go sprincie nadrabiać te wszystkie testy automatyczne, które powinniśmy zrobić, to wydaje mi się, że to nie byłby taki uszczerbek. Okej, pierwszą to nazwijmy iterację wejścia środowiska wyżej. Nie mielibyśmy tego jeszcze pokrycia, tak? No bo powiedzmy, że sprint się kończy, wdrażamy coś wyżej, nie moglibyśmy odpalić tych testów automatycznych, żeby potwierdzić, że to działa tak, jak powinno, ale przy następnym przejściu na środowisko jeszcze wyższe, powiedzmy, nie wiem, z Deva przeszliśmy na Int, a teraz z Inta będziemy przechodzić na E2E, UAT czy jakkolwiek, no to przy tym przejściu już te testy automatyczne mamy, i są one w stanie gdzieś tam potwierdzić, że te wszystkie funkcjonalności, które wchodziły w poprzednim sprincie, działają poprawnie, że wszystkie te, które wchodziły we wszystkich poprzednich sprintach, też działają poprawnie i w ten sposób sobie budujemy bazę taką, którą jakby bylibyśmy w stanie jakkolwiek operować.
Tak, operować, uruchamiać. Już komentarz?
Tak, jak najbardziej.
Już komentarz. On jest kontrowersyjny tylko z inaczej. Zależy, z którego kąta spojrzysz na tą poradę, to ona jest kontrowersyjna tylko powiedzmy w określonych ilościach tych optyk. Ja bym powiedział, że nawet nie powiedziałbym, że to jest kontrowersyjna optyka. Kontrowersyjna porada, ze względu na to, że to jest powiedzmy dostosowanie się często do realiów, tak? Pracujemy zwinnie, czyli powinniśmy się odnajdować w różnych środowiskach, w różnych systemach pracy, w różnych okolicznościach i to jest coś, co jest reagowaniem na realne problemy, których powiedzmy możemy nie być w stanie rozwiązać w inny sposób. I tutaj to, co czyni w mojej głowie tą opinię niekontrowersyjną, jest definicja często gęsto tego, co my dowozimy. To znaczy, owszem, jestem zwolennikiem tego, żeby testy automatyczne zamykać w ramach dowiezienia konkretnego feature'a, bo wtedy mamy kompletną całość jakby zamkniętą już, nie? Natomiast przede wszystkim w definition of done powinniśmy zawierać jak najmniej rzeczy, żeby one były robialne, tak żebyśmy sobie właśnie sztucznie tych statystyk nie zaniżali, tak? Czyli jak najmniej, ale jakby jak najmniej punktów, które wskażą na to, że to jest już ta jakość, ten poziom dowiezienia, który chcemy, tak? Czyli szukamy tego where is enough. I teraz tak. Jeżeli spojrzymy na testy automatyczne jako część testowania, no to tak, to jest trochę kontrowersyjna opinia, bo musisz wyciągnąć tak naprawdę jakąś aktywność do następnego sprintu. Nie jestem jakimś dużym fanem takiego podejścia. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na testy automatyczne jako narzędzie do przyspieszenia twojej pracy, a nie jako część feature'a, no to już nie jest kontrowersyjne wtedy. Nie? Przynajmniej w moich oczach, że to wtedy jakby ty dowozisz kolejną wartość w sprincie, tylko ta wartość nie jest już liczona w tym, że wow, dowiozłem nowy feature. Ona jest liczona gdzie indziej, czyli ile czasu będziesz musiał poświęcić na manualną regresję, ile będziesz czasu musiał poświęcić na jakieś dotestowywanie czegoś, co już dowieźliśmy wcześniej, nie? To, co też tutaj jest ważne zaznaczenia, to jest to, jaki mamy proces dostarczania. Bo jeżeli dostarczamy na 2-3 środowiska ten feature, to jednak to odkładanie, no właśnie też zależy, czym się kończy sprint, wrzutką na które środowisko. Bo jeżeli po drodze mamy dwie wrzutki, to te testy automatyczne już by nam się przydały, nie? To już jest miejsce, w którym możemy stracić na tym, że tych testów nie mamy. Natomiast jeżeli sprint kończy się tym, że po prostu mamy feature, który jest gotowy do wrzucenia wyżej, to wtedy jak najbardziej się to może udać, tak? No bo przetestowaliśmy na środowisku X, przed wrzutką na środowisko Y w następnym sprincie, czy w jakimś tam określonym terminie, my już zdążymy napisać automat do tego. I wtedy każda wrzutka wyżej może już uruchamiać dany test. I wtedy to ma jak najbardziej sens, tylko no trzeba zadbać o to, żeby to faktycznie dostosować do tej swojej pracy, do tego swojego systemu. Jeżeli nie mam co robić na początku sprintu, to jest super. Problem się pojawia wtedy, kiedy się okazuje, że na początku sprintu ja jednak mam robotę, a mimo wszystko nie jestem w stanie tych testów napisać, nie? Natomiast finalnie też mi się bardzo podoba ta porada. Może nie jest to moja porada top 1, którą bym chciał stosować, ale na pewno jest to rozwiązanie problemu, które pozwoli w pewnym sensie na to, żeby był wilk syty i owca cała w pewien sposób, tak? A o to chodzi, żebyśmy szukali po prostu rozwiązań na to, co robimy. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, ja mam 4 punkty, z czego jeden to będzie taki dosłownie króciutki. Zacznę od czegoś, co zahacza trochę o to, co Paweł powiedział, czyli nie, jakby mamy bardzo dużo zadań pod koniec sprintu, ale nie jest tak, że na początku sprintu nie mamy co robić. Tak? Czyli powiedzmy jakieś zadania wykonujemy. Teraz jakby nie chcę podać konkretnych przykładów jakie, ale no coś robimy, jesteśmy zajęci i pod koniec sprintu dostajemy bach, bardzo dużo feature'ów. I my wiemy, że nie jesteśmy w stanie fizycznie tych testów napisać za tydzień na początku następnego sprintu, tak? To jeżeli tak jest, to ja bym tutaj podszedł do tego w taki sposób, że po prostu części z tych zadań, które spływają na koniec sprintu, nie testował. I to jest kontrowersyjna opinia też według mnie. Nie testował albo je blokował. Tylko tutaj musimy przede wszystkim mieć na uwadze priorytety i analizę ryzyka, które taski mogą nie wejść, tak? Bo jeżeli mamy w ogóle taką sytuację, że musimy to w ten sposób rozkminiać, a pracujemy w sprintach i to nie był żaden strzał z boku, no to przede wszystkim kłania się słabe planowanie. Jakby tu nie ma o czym dyskutować. Planujemy bardzo słabo jako zespół. Natomiast jeżeli to jest i to się powtarza i mimo naszych prób, próśb i tak dalej to średnio działa, to nie zróbmy, nie podejmujmy pracy nad taskami, nad którymi się nie jesteśmy w stanie wyrobić w pełni. To znaczy, weźmy z tych zadań, które do nas spłynęły, te najważniejsze, te z najwyższym priorytetem, te, które w analizie ryzyka wychodzą jako te najbardziej krytyczne, i zamknijmy je całe. Jeżeli w Definition of Done mamy, że proces testowy ma być zamknięty, to rozumiemy, że też przypadki testowe, które będą później dla danego feature'a używane w testach regresji, powinny być zautomatyzowane, to nie siadam do testów manualnych następnego feature'a, dopóki tutaj tego nie skończę. I to może być kontrowersyjne o tyle, że w pewien sposób jawnie pokazujemy, że halo, tego nie zrobimy, bo nie mam na to czasu. Ale to jest kontrowersyjne do pewnego momentu, jak o tym się zastanawiamy. Bo my jako QA bardzo często na to pozwalamy. My pozwalamy zespołowi myśleć, że testy automatyczne są właśnie tą odseparowaną częścią od zadania. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że programista jest w połowie pisania danej funkcjonalności i ktoś mu mówi, słuchaj, ale no trudno, musisz zrobić jeszcze dwie inne. To weź może, nie wystawiaj tego na PR-a. Weź to zmerdżuj od razu, no bo przecież już zrobiłeś, tak? Nie sprawdziłeś happy puffa swojego feature'a? Trudno, weź to wrzucaj i rób dalej, nie? No nie, on musi skończyć swoją pracę i być pewien, że to, pod czym się podpisał, nadaje się do pójścia dalej. My też tak powinniśmy robić. I teraz jeżeli zdarzy się taka sytuacja 2, 3, 4 razy, to na koniec sprintu, na retro, ktoś może pewnie podniesie, że znowu nie dowieźliśmy, tak? Ktoś może powiedzieć, że znowu przez QA nie dowieźliśmy. I my wtedy możemy wprost powiedzieć, nie dowieźliśmy przez planning, nie przez QA. Nie dowieźliśmy dlatego, że podczas planningu nie analizujemy, co faktycznie musi być zrobione, na co się sami umówiliśmy, tak? Więc tutaj takie coachowanie i pokazywanie też trochę bycie asertywnym, trochę bycie właśnie takim kontrowersyjnym pomaga bardzo często ze względu na to, że otwieramy nagle oczy tym ludziom, zwłaszcza jak zaczniemy szukać analogii do ich pracy. Jeżeli PM-owi też pokażemy, czy Scrum Masterowi, czy komukolwiek, to tam jest analogię jego pracy, gdzie powiemy, że w połowie zadania ma już się zabrać za następne, to może dużo szybciej zrozumie wagę tych testów automatycznych. Komentarz?
Tak, nawet dwa punkty, tylko tego drugiego już zapomniałem.
Okay.
Natomiast bardzo fajną rzecz powiedziałeś i to właśnie takie, ogólnie cały twój przykład mi się podobał i całe podejście twoje mi się bardzo podobało i uważam je poniekąd za kontrowersyjne, tak jak też to ująłeś, tylko tu wydaje mi się, że bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak do jakby do dostarczania albo fakturowania już tak jakby wprost pewnych jakichś tam epików, feature'ów czy czegokolwiek podchodzi właśnie gdzieś tam PM, product owner czy ktokolwiek gdzieś tam, kto nas pilnuje. No bo jeżeli faktycznie gdzieś tam nie będzie takiej, nie wiem jak to nazwać, edukacji po stronie właśnie tej PM-owej, to dla takiego PM-a ważniejszym jest po prostu sprzedać, ofakturować już tą rzecz, a ten test automatyczny, no to gdzieś tam może sobie poczekać, coś tamtego. Jakby on nie ma, jakby nie ma takiego oparcia, tak? Bo przez to, że dość często nie widzi tego pryzmatu, że jak teraz to odłożymy, to to będzie leżeć, 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 a potem zacznie nas kopać w dupę, jak będziemy po prostu próbowali wykonywać regresję tego naszego systemu, no po prostu to będzie nierabialne. Więc no tutaj zależy, wydaje mi się, że dużo zależy od tego, jak się gdzieś tam dogadujemy z całym tym zespołem i czy to w ogóle jakoś tak da się to dogadać, tak? No bo to też nie chodzi, mi się wydaje, też o to, żebyśmy my stali się takimi typowym murem, tak? No bo to też nie o to chodzi. Też zauważyłem, że dość często niektórzy właśnie QA-owie za bardzo przechodzą na tą stronę, tak? Że nie i tyle, procedura jest taka i mnie to nie interesuje, ma być i tyle, jakby nie puszczę tego wyżej. To też mi się wydaje, że jest już takim
tylko widzisz, ekstremum. Procedura procedurą i to, że nie puszczę wyżej, bo tak mam w konflu napisane, to jest jedno, natomiast jeżeli realnie przez to, że puścimy teraz, za dwa sprinty będziemy w dupie, to jest już trochę mocniejszy argument niż stanie za procedurą tylko dla stania za procedurą, bo ja jestem QA-em i mogę i pokażę wam, że robicie źle, tylko masz realne argumenty na to, że jeżeli tego nie zrobimy teraz, to będziemy naprawdę spotkamy się z problemami, powiedzmy, za jakiś czas. Wspomniałeś bardzo fajną rzecz odnośnie PM-a i fakturowania. Tutaj też myślę, że to zależy od tego, jakich argumentów będziesz w stanie użyć i jak długo będziesz chciał tą dyskusję ciągnąć i na ile będziesz miał na to przestrzeń, oczywiście. Ale to też można łatwo, znaczy łatwo, powiedziałem łatwo, wcale nie myślę, że jest łatwo, ale można to ograć w taki sposób, że rzucić też mu nawet pytanie, bo może się okazać, że też zrozumiemy pewien punkt widzenia. Natomiast zadać pytanie, w którym miejscu fakturujemy regresję i czy ona na pewno jest jawnie sprzedawana, bo na 99%, no nie, 99 to jest znowu zbyt przesunięte na konkretną szalę, ale jest duża doza prawdopodobieństwa, że koszt regresji to jest, powiedzmy, nasz koszt wdrażania, nie? Jakiegoś maintenance'u, czegoś na przykład na fixed price'ie i tutaj jesteśmy już trochę bardziej ograniczeni finansowo, a feature'y zazwyczaj sprzedajemy za pomocą estymat. Więc skoro zrobiliśmy estymaty i tam są testy automatyczne i za to nam klient zapłaci, a jak my tego teraz nie zrobimy, przez co będziemy robić dużo dłuższą regresję, to może się okazać, że finansowo jesteśmy dużo bardziej w tyłku. Więc tutaj to jest właśnie kwestia do pogadania, tylko to jest już dyskusja, w której nie widzę juniora QA, nie? W sensie wyobrażam sobie, że po pierwsze ilość stresu, która w takiej rozmowie mogłaby być, jest bardzo duża dla takiego juniora. Po drugie, te argumenty, które na szybko trzeba by było w razie co znajdować i odbijać, też wymagają już takiego expo, że tutaj junior by sobie mógł po prostu z tym nie poradzić, dlatego warto, żeby ktoś z większym expem do tego po prostu zajrzał, nie?
Tak jest. I jeszcze jedna kwestia mi się w sumie przypomniała, jak ponownie wspomniałeś o tym planningu i o tym, że źle sobie planujemy i wydaje mi się, że tutaj też fajnym to jest argumentem, jeżeli to się powtarza po iluś tam razach i faktycznie tak jak mówiłeś gdzieś tam na retro, czy na czymkolwiek sobie mówimy, że no to przez QA nie wchodzi na wyższe środowiska, to wydaje mi się, że wartym zauważenia jest albo wypunktowania jest to, że czasem, nie we wszystkich projektach, ale czasem tak jest, że pojemność zespołu nie obejmuje pojemności członków QA, tak? Czyli czasem jest takie podejście po stronie gdzieś tam PM-ów, ludzi, którzy to próbują sprzedać, że jesteśmy w stanie coś wydevelopować, powiedzmy tam w 5 osób, jesteśmy w stanie tam, nie wiem, 50 story pointów w trakcie jednego sprintu wydevelopować. Ale ile QA będzie w stanie z tych story pointów sprawdzić, to jest jakby zupełnie oddzielny jakby faktor, tak? Bo to też ja nie chciałbym takiego rozgraniczenia, bo ja nie lubię za bardzo rozgraniczać QA-ów od jakby reszty zespołu deweloperskiego, ale jakby nie patrzył, to jest jakby oddzielny etap, tak? To jest tak jak gdzieś tam analiza to jest jeden etap, potem implementacja to jest drugi, tak testowanie tego jest trzecim etapem, więc on jakby, jego pojemność i to, ile on jakby pochłania czasu też jest jakby, powinna być poniekąd oddzielnie mierzona, ale dołączana ogólnie do całej wyceny, powiedzmy gdzieś tam storiesów, no ale jeżeli któryś raz z rzędu wychodzi na to, że no deweloperzy zrobili 54 pointów, a QA jest w stanie tylko 30, no to chyba coś jest nie ten tego i jednak może brakuje nam tego jednego QA, czy może jakiegoś lepszego planowania, lepszej organizacji pracy, żeby finalnie QA był w stanie nadgonić nad tymi deweloperami, tak? Także taki drugi punkt gdzieś tam mi się zaświecił podczas twojej wypowiedzi.
Zgadzam się. Kolejny mój punkt to jest krytyczne spojrzenie na proces i swoją pracę, czyli proces testowy, który wykonujemy. I tutaj to jest wręcz, bym powiedział, z życia wzięte wielokrotnie. To znaczy spotykasz się z jakimś młodszym kolegą, stażem i on mówi, kurczę, ale powiem ci, w tym projekcie to jest taki zapitol, ojej, nie mam na to czasu, jest masakra w ogóle, nie mogę do automatów usiąść, no jest lipa, stary, nie? Siadasz, mówisz, dobra, okej, przeprowadź mnie przez to, jak pracujesz. I nagle się okazuje, że zbyt dużą uwagę może poświęcać do jakiegoś rodzaju testów. Zbyt dużą uwagę przykłada do jakichś feature'ów, które nie są wcale tak istotne, jakby się wydawało. Że regresja jest wykonywana, wręcz powielana na dwóch środowiskach na przykład, tak? Bo na przykład wynika to z nieznajomości sposobu budowania kodu na innym środowisku. Bo może się okazać, że na przykład przenosimy tylko obrazy, no nie, zbudowaliśmy coś, przenosimy obraz na inne środowisko i tam kodowo oczywiście jest obszar, który będzie się różnił i on może spowodować błędy regresji, ale samo działanie funkcjonalności, powiedzmy, core tego, co żeśmy zrobili, się nie różni, bo to jest dokładnie ten sam kod. I na przykład tester nie ma wiedzy, nie ma świadomości, że to tak działa. I on całą regresję na przykład wykonuje na dwóch środowiskach pełną, nie? Poświęca mandate tu. I nagle się okazuje, że kurczę, jeżeli sobie to przeanalizujemy, sprawdzimy, co jest słabego w naszym procesie i spróbujemy go usprawnić, spróbujemy jednak go w jakiś sposób inaczej zaadaptować, może się okazać, że samym tym, że my sami na swój ogródek spojrzymy, wygospodarujemy tygodniowo kilka godzin więcej wolnego czasu, którego możemy poświęcić właśnie na przykład na pisanie testów automatycznych do zaległych funkcjonalności czy do jakichś konkretnych testów, które byśmy chcieli zrobić.
Bardzo, bardzo fajny punkt. Jak zacząłeś o tym mówić, to nawet mi się kilka takich, nie wiem jak to nazwać, makeoverów gdzieś tam zaświeciło w głowie, gdzie widziałem takie właśnie rzeczywiście sytuacje z rzeczywistych projektów, gdzie faktycznie ludzie robili pewne rzeczy nad wyraz albo gdzieś tam właśnie te regresje odpalali na dwóch. Ja przez pewien czas nawet w jednym projekcie regresje odpalałem na dwóch czy trzech prawie środowiskach, więc wiem, o co chodzi. Finalnie się udało to skrócić i tu masz rację, tak, jeżeli się nad tym dobrze zastanowić, to może nie jest łatwe do wychwycenia, jeżeli jest powiedzmy jedna osoba w projekcie, jeden QA i on jakby nie ma za bardzo odniesienia do kogokolwiek, a tym bardziej, jeżeli nie jest jakimś tam seniorem, czy może gdzieś tam takim starszym regularem, no to jemu ciężko po prostu jest to może momentami ocenić.
Ale wtedy możesz wziąć na przykład biznes analityka, architekta i programistę. Bierzesz osoby z trzech różnych powiedzmy perspektyw, sadzasz ich, mówisz, słuchajcie, będziecie moimi kaczkami. Ja wam powiem, jak podchodzę do analizy testów, jak piszę przypadki, jak piszę automaty, jak wykonuję testy, gdzie robię regresję. Powiedzcie, jeżeli macie pomysły, co można by było usprawnić. To naprawdę nie zawsze musi być QA, nie? Myślę, że dobry programista, architekt szczególnie, który wie, jak wyglądają zależności między środowiskami na przykład, będzie w stanie rzucić już kilka jakichś ciekawych spojrzeń. Tylko tutaj się też trzeba... No właśnie, ale tu jest pułapka, bo tu się trzeba też nastawić na to, że oni mogą w drugą stronę przegiąć. Że ty, a tu to po co, nie? A później się okaże, że wcale. No ale lepszy ryc niż nic i lepszy taki feedback niż tkwić w jakimś procesie, który jest totalnie nieefektywny, nie?
Dokładnie tak. Nawijaj następny punkcik, panie kierowniku.
Tutaj już mam dwa takie krótsze. Jeden trochę się powiela z tym, co już powiedziałem, ale jednak ma troszeczkę inną optykę, to znaczy priorytety zadań i odpuszczanie tych mniej istotnych zadań. I tutaj poprzez odpuszczanie nie chodzi mi takie blokowanie, jak rozmawialiśmy, że ten strażnik, że nie, ja się za to nie zabieram. Tylko na przykład mamy trzy feature'y, które są... podzielone tak, że dwa są naprawdę istotne i chcemy zrobić do nich testy regresji automatyczne, bo wiemy, że będziemy często do tego wracać. I trzeci feature to jest taka pierdółka, która nawet biznesowo nie jest dla nas jakaś bardzo, bardzo istotna. To znaczy robisz sobie analizę ryzyka takiego zadania i się okazuje, że nawet jeżeli się wyłożymy na produkcji z tą funkcjonalnością, to klient nam jaj przysłowiowych nie urwie. Więc nasz pełen fokus leci na te pierwsze dwa. Ale czy to oznacza, że powinniśmy wrzucać coś totalnie nieprzetestowane? Absolutnie nie. Chyba, że jest jakaś taka decyzja, ale jestem raczej daleko od tego, żeby samemu zachęcać. Nie testujmy. Chodzi mi o to, żebym ja, będąc w takiej osobie, nie musiał, będąc w takiej sytuacji, nie musiał tego testować. Pracujemy w Agile'u w tych sytuacjach, pracujemy zwinnie w pewien sposób. Jesteśmy zespołem, tak? Tutaj teoretycznie, ja mówię teoretycznie, bo w praktyce każdy i tak jest przydzielony do jakiejś roli w większości przypadków, ale według zasad każdy jest na równi, każdy jest deweloperem, każdy dostarcza jakość, wartość i tak dalej. Dlaczego nie poprosić kogoś, kto ma w tym czasie mniej pracy, włącznie z programistami? Dowiozłeś to zadanie, stary? Okej. A weź poświęć na to jeszcze pół Mendeja. Tu masz przypadki testowe, tu masz nasze procedury, cokolwiek. Weź to przeklikaj, no, bo słuchaj, no ja jestem zawalony robotą, ty to sprawdź, ten. I tutaj robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, programista staje trochę w naszych butach i może lepiej zrozumie naszą pracę po jakimś czasie. Ja sobie coś takiego bardzo cenię, w game devie jeszcze pracowałem w ten sposób, że na pewne zadania się zamienialiśmy w pewnych momentach trwania jakiegoś release'u. I to było mega pouczające. Dla mnie na przykład, nie? Już byłem mniej skory do hejtowania kolegi, że ale się tam obija. I to jest, wydaje mi się, że w sytuacji, gdzie ktoś ma troszkę tego czasu wolnego, mógłby nam pomóc, a feature nie jest na tyle krytyczny, że takie podejście mogłoby coś nam zepsuć, że to jest fajne rozwiązanie na to, żeby po prostu też i dowieść to, co my chcemy, to, co potrzebujemy, żeby nasza praca w przyszłości była lepsza, jak i na takie budowanie tej wzajemnej współpracy i szacunku do siebie, bo to o tym się niby dużo mówi, ale mało jest przykładów, jak to robić, tak? Jak budować wzajemny szacunek do siebie i tak dalej. Myślę, że jednym z takich case'ów właśnie jest wejście w buty tego drugiego człowieka i zrozumienie trochę zasad jego pracy i tego, na czym to polega, może być pomocne w tym etapie. A przy okazji no, nam pomoże załatwić tą sprawę, że nie jesteśmy w stanie napisać testu automatycznego. No właśnie, to nie wiem, Paweł, czy tu masz jakiś komentarz? Czy...
Do samego punktu nie, ale fajną rzecz poruszyłeś, zanim przejdziesz do tego swojego ostatniego, miejmy nadzieję, punktu.
Tak, ostatni.
To dopiero po jakimś czasie to zauważyłem, ale teraz bardzo często u nas się pojawia słowo albo w ogóle ten zwrot, że projekt jest prowadzony w sposób taki właśnie zwinny, agile'owy, scrum'owy, kanbanowy, w ogóle gdzieś tam w tych metodykach zwinnych. I zobacz, że tutaj się opieramy na jednym z X sposobów wytwarzania, jakby podejścia do wytwarzania oprogramowania. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest, jakbyśmy sobie któregoś razu pogadali o tym, jak taki właśnie proces testowania wygląda, ale na przykład w innych metodykach, takim waterfallu, który jest, mi się wydaje, drugim najbardziej popularnym jeszcze gdzieś tam sposobem wytwarzania oprogramowania, bo tam, nie oszukujmy się, to wygląda troszeczkę inaczej. Całe to podejście jest trochę bardziej poprzesuwane, nacisk jest jakby kładzony w innych miejscach, więc taka notatka gdzieś tam, ja sobie to
zróbmy to za tydzień.
Odłożę już od razu za tydzień.
No tak, no, żeby tematycznie, wiesz, pojechać. Mamy jedno... Zapisuję od razu. To ja przejdę teraz szybko jeszcze do tego ostatniego punktu, który mam. I on jest stosunkowo podobny. Stosunkowo podobny do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, bo on brzmi dosłownie tak w mojej notatce. Poproś o pomoc w napisaniu automatu programistę. Czyli to jest bardzo podobna rzecz do poprzedniej, tylko dużo bardziej wymaga, znaczy ma dużo więcej prerekwizytów, żeby w ogóle to się mogło udać. Tak jak mówię o współpracy, o tym wchodzeniu sobie w buty, jakby w buty tego drugiego osobnika i tak dalej, to ten punkt będzie możliwy do realizacji tylko wtedy, kiedy nasza współpraca będzie na tyle rozwinięta, że na przykład mamy wspólne PR-y, że programista zna nasz kod, że wie mniej więcej o co tam chodzi, wie jaką mamy architekturę, pracujemy w podobnych frameworkach czy językach na przykład, nie? Wiesz, aplikacja stoi w Reakcie, my mamy testy w Playwrightie, w JS-ie, w TypeScriptie i sobie robimy wzajemne PR-y, nie wiem, jesteśmy w jednym repo na przykład. To w takiej sytuacji jesteśmy w stanie znowu poprosić kolegę o to, żeby niekoniecznie przetestował aplikację, no bo tutaj istnieje to ryzyko, że on nie sprawdzi czegoś i tak dalej. Jeżeli mamy specyfikację testową jakieś, czy to przypadek testowy, czy jakąś listę kontrolną, to teoretycznie programista byłby w stanie to zrobić, no ale takiej jasnej instrukcji już nie dostanie. Prawdopodobnie, tak? No bo to też zależy od tego poziomu dokumentacji testowej w projekcie. Natomiast, no nie oszukując się, zakładam, że w większości przypadków do nowego feature'a takiej instrukcji krok w krok nie dostanie. Co innego ze skryptem do testu, w sensie do powiedzmy szablonu, do skryptu testu automatycznego. Tutaj jak najbardziej często taki przypadek testowy do automatyzacji z danymi i tak dalej powstaje gdzieś tam w trakcie. W sensie to też zależy od metodyki, bo też może być tak, że jeżeli nie używamy żadnego BDD i tak dalej, ja zakładam, że w większości nie używamy, to, no, no to jest ciężej, ale dużo łatwiej będzie takiemu programiście, który pisał dany feature, napisać: słuchaj, z takimi danymi się zaloguj, z takimi danymi zrób to, a z tym zrób to. To będzie bardzo szybkie do przygotowania. No i plus jest taki, że testując dany feature w sposób automatyczny, w sensie nie testując dany feature, pisząc testy automatyczne, które my wykorzystamy później do regresji, do testów regresji, prawdopodobnie, i to zaznaczam prawdopodobnie, bo nie wszyscy tak robią, wybierzemy znacznie mniejszą ilość przypadków testowych niż do wytestowania funkcjonalności, tak? Tylko wybierzemy takie, które nas upewnią, że ta funkcjonalność działa i nie ma w niej takich rażących błędów, więc napisanie przypadków testowych pod regresję będzie dużo, dużo szybsze niż napisanie przypadków testowych pod wytestowanie całej funkcjonalności. I tutaj myślę, że wtedy programiście też możemy to napisać, przygotować mu dane, tak, na to poświęcić powiedzmy trochę czasu, ale nie dotykać nawet tego kodu. I wtedy programista jest w stanie to zautomatyzować. My ten kod możemy później oczywiście od niego odebrać. On się na nas nie obrazi, że musi zostać QA-em, bo dalej pisze kod. Dla nas też to jest jakiś plus. Tylko mówię, to jest punkt, który bardzo dobrze brzmi, ale jako jeden z tych, które wymieniłem, jako jedyny z punktów, które dzisiaj padły, mam takie uczucie, że on jest najmniej realny do wdrożenia w znacznej większości projektów. Nie mówię, że we wszystkich, bo na przykład ja w coraz większej ilości projektów chciałbym jakby doprowadzić do czegoś takiego, tak, żeby pracować na przykład w tym samym framework, w sensie w tym samym języku i angażować ich do PR-ów od samego początku. Tak, takich projektów jest jeszcze na palcach jednej ręki dosłownie, jak nie mniej, ale chodzi o to, że jest gdzieś nacisk na to, jest ta kultura zmieniająca jakby to podejście, więc myślę, że on na dzisiaj jest mało realny, natomiast jeżeli będziemy iść w tym kierunku, a ja na pewno będę szedł, to taki punkt już będzie dużo, dużo bardziej realny za jakiś czas, co może przynieść, tak jak mówiłem, dużo więcej korzyści niż samo to, że ten test automatyczny powstanie.
Tak, jest bardzo fajny punkcik. I jakby dwa słowa komentarza, dwa słowa komentarza do tego. Chciałem się zastanowić, co ja w ogóle mówię przez chwilę, ale czasem tak mam. Pierwsze to, że to w ogóle jest fajny w ogóle przykład wyciągnąłeś i ja pamiętam, że skoro już i tak o nim tutaj powiedzieliśmy, to on u nas kiedyś w Makolabie był na takiej magicznej liście pytań. Jak ktoś chciał być kandydatem gdzieś tam do Makolabu, czy gdzieś tam w ramach naszych wewnętrznych takich rozmów, to właśnie pytaliśmy o to samo i szukaliśmy jakby właśnie tego opisanego przez Skubę przed chwilą przypadku, gdzie właśnie staramy się poprosić albo jakoś włączyć naszych deweloperów do realizacji tych właśnie testów automatycznych i wydaje mi się, że większość programistów, czy to frontendowych, czy backendowych. Może z frontendowymi testami byłoby troszeczkę gorzej, ale te testy backendowe wydaje mi się, że praktycznie każdy deweloper backendowy byłby w stanie zrobić tak po prostu od buta, tak? Jeżeli kiedykolwiek pisał test jednostkowy, no to potem przełożyć to na jakiś bardziej złożony test po naszej stronie, żeby testować backend, to wydaje mi się, że raczej nie miałby problemów. No z testowaniem frontu, no to gdzieś tam pewnie musiałby chociaż kawałek jakiejś tej biblioteki, czy to Playwrighta, Selenium, czy czegokolwiek gdzieś tam poznać i gdzieś to robić, ale wydaje mi się, że to nie byłby jakiś skomplikowany i fajna ogólnie, bo to była sprawa. Natomiast druga rzecz, która mi się pojawiła, słusznie zauważyły, że to jest raczej rzadko spotykany egzemplarz takich projektów, gdzie moglibyśmy coś takiego zastosować i gdzie to w ogóle byłoby rabialne, ale zauważ, że też w naszej historii, jak już trochę gdzieś tam nawet razem pracujemy, to pojawiały się takie projekty, gdzie to my wprost przejmowaliśmy repozytoria testów automatycznych tworzonych stricte przez programistów. To nie jest tak, że to musiało gdzieś tam na przykład oddolnie wyjść, że QA sobie nie dawał rady i programiści zaczęli to robić. Momentami właśnie były takie projekty, gdzie akurat my je przejmowaliśmy, to nie były takie, że u nas one były tak od początku tworzone, ale przejmowaliśmy takie projekty, gdzie deweloperzy wprost, oni od samego początku do samego końca tworzyli cały framework do testów automatycznych i go gdzieś tam rozwijali. On oczywiście miał pewne, zazwyczaj te frameworki miały pewne problemy, że tak to ujmę, takiego podejścia może nie stricte QA-owego, gdzieś tam przechylania się na taką bardziej deweloperską stronę, ale jakąś tam swoją rolę spełniały, tak? Nawet jeżeli byłoby to częściowo, tak, wypełnianie tej roli, no to tak czy siak lepiej mieć kilka takich testów, niż nie mieć ich w ogóle, tak? I potem wszystko testować gdzieś tam na pałę. Także no to fajny taki na sam koniec taki rodzynek wyciągnąłeś. Podobało mi się.
To ja dosłownie jeszcze jedną rzecz powiem, bardzo kontrowersyjną na koniec. Dla mnie to jest kontrowersyjna rzecz. Jak nie macie kompletnie czasu na to, żeby napisać jakiekolwiek testy regresji i tak dalej, to bierzcie Playwrighta, nagrywarkę testów i przynajmniej po jednym case'ie ważnym, który wam pomoże, nagrajcie sobie i puszczajcie nawet na drugim, otwórzcie nowe okno, na drugi monitor puśćcie, niech tam się te testy w jakiś sposób wykonują i niech wam przynajmniej usprawniają pracę, tak? Lepsze takie usprawnienie niż w ogóle. Natomiast to jest jedyny moment, kiedy was zachęcam do tego, żeby testy puszczać podczas pracy, że tak powiem, bo puszczanie na przykład dużej paczki testów automatycznych, którą macie i na przykład nie byłoby tego w CI-u, tylko puszczalibyście to na swoim komputerze, no to już nie jest dobry pomysł. Z różnych przyczyn, ale to pewnie kiedyś do tego wrócimy. Ja mam jeszcze tylko takie jedno słowo na pożegnanie, to już jakby poza naszym tematem. Te 1 marca chyba jest test fest, drugiego, to jest 2 marca. 2 marca, sobota, jest test fest. Jadę tam, dzisiaj przyszły mi takie fajne mikrofony krawatowe zdalne do telefonu, więc wszystko będzie podładowane, będzie jakiś statyw, więc pewnie będę łapał ludzi. Mam upatrzonych paru gości, ci goście wiedzą na pewno, o kim mówię. I myślę, że parę słów na pewno fajnych do kamery zostanie powiedzianych w sobotę. Ja jakby z całego wypadu zrobię relację, zrobię podsumowanie wideo, także taki film myślę, że takie mięsko, jakieś 30-45 minut taka relacja z Test Festu 2024 się na kanale w najbliższych tygodniach pojawi. Myślę, że bezpośrednio w tym tygodniu po Test Feście, tak? Czyli tam między czwartym a tą następną niedzielą. No i co? Na dzisiaj z mojej strony wszystko. Przepraszam jeszcze raz za ten blur, ale no nie chcę świecić jak Shrek.
Nie jest aż tak źle, panie kierowniku, nie jest aż tak źle. To co, ja też nie mam nic już dodatkowego do dodania. Mnie na Test Feście nie będzie. Ja się nie załapałem, także tutaj musicie łapać Kubę. Wiecie, jak wygląda chłopak. Chyba, że znowu gdzieś tam spuchnie, to będziecie musieli domyślać. Ale to może gdzieś tam wrzuci na jakieś...
To wtedy maskę założę ze swoim zdjęciem.
O, no super, też dobry pomysł. Także gdzieś tam łapcie Kubę i... Nawet jeżeli nie jesteście na liście jego gości, jestem jak najbardziej zachęcam do łapania go gdzieś tam, zbijania piątek.
Oczywiście, że tak. A po piątki to zapraszam, oczywiście, że tak. Jasne, tak jest,
więc jak najbardziej zapraszam, pogadacie sobie z tutaj właśnie ojcem prowadzącym Jakubem. Tak.
Dziękuję.
To tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.